Wiadomo, kiedy wniosek w sprawie aresztowania Zbigniewa Ziobry trafi do sądu. Rosja może ustąpić zamrożonych aktywów suwerennych na rzecz odbudowy Ukrainy. Chodzi o 300 miliardów dolarów. W faktach powiemy również o niezwykle cennym prezencie, który w piątek trafił na Wawel. Dopiero pod koniec przyszłego tygodnia do Sądu Okręgowego w Warszawie trafi wniosek Komisji do Spraw Pegasusa o aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Przypomnijmy, w czwartek podczas głosowań Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu i zastosowanie aresztu do 30 dni. Dlaczego posłowie nie chcieli wysłać wniosku od razu? Ustalał to reporter RMF FM Jakub Rybski.
Komisja chce przygotować obszerny i przede wszystkim skuteczny wniosek, który nie zostanie odrzucony przez sąd. Politycy chcą wykorzystać wszystkie narzędzia prawne do tego, aby doprowadzić Zbigniewa Ziobrę na przesłuchanie i dlatego potrzebują na to trochę więcej czasu.
To musi być przede wszystkim wyśmienicie przygotowane, po drugie świetnie uargumentowane, a po trzecie odzwierciedlać całą historię wieloetapowego wzywania Zbigniewa Ziobro, karania go karami dyscyplinarnymi przez sądy.
Powiedział mi Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek Komisji do Spraw Pegasusa. Przypomnę, że Sąd Okręgowy w Warszawie już raz przychylił się do wniosku o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Ziobry przed komisję. Czy tak się stanie tym razem, dowiemy się najwcześniej za kilka tygodni, bo sąd nie ma konkretnego terminu na rozpatrzenie tej sprawy.
24 komitety wyborcze kandydatów na prezydenta zarejestrowała do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza. Oficjalnie zgłoszony został tylko jeden kandydat, Sławomir Mentzen z Konfederacji. Termin na zebranie minimum 100 tysięcy podpisów politycy mają do 4 kwietnia. Wybory prezydenckie, przypominamy, odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Rosja może zgodzić się na wykorzystanie części z około 300 miliardów dolarów z zamrożonych na zachodzie aktywów państwowych na odbudowę Ukrainy. Rosjanie domagają się jednak, aby część została wydana na kontrolowane przez Moskwę terytoria, podaje agencja Reutera, powołując się na kilka źródeł zaznajomionych ze sprawą. Przypomnijmy, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku państwa zachodnie zamroziły około 300-350 miliardów dolarów rosyjskich aktywów. Wykorzystanie tych środków mogłoby być częścią ewentualnego porozumienia pokojowego na Ukrainie, nad którym w tym tygodniu zaczęli rozmawiać w Arabii Saudyjskiej przedstawiciele USA i Rosji. Nie wiadomo jednak, czy sprawa zamrożonych środków była tematem negocjacji w Rijadzie. Nowe amerykańskie władze szokują świat finansów. Elon Musk zapowiedział przegląd działania amerykańskiej rezerwy federalnej. Rezerwa to amerykański bank centralny. Jak w innych krajach, kieruje polityką monetarną w sposób niezależny od rządu. Więc jej prezes już grzmi, że to byłby zamach na rezerwę. Ale to nie wszystko. Szykuje się też inne niesłychane wydarzenie. Jakie? Sprawdzał to Michał Zieliński z redakcji ekonomicznej RMF FM.
Nowe amerykańskie władze zapowiadają też kontrolę w głównym skarbcu złota w Kentucky. Donald Trump poparł podchwyconą przez Ilona Muska propozycję wysuniętą przez jednego z republikańskich polityków, który argumentuje, że ostatnią kontrolę, i to pobieżną, przeprowadzono w skarbcu ponad 50 lat temu. Prezydent twierdzi, że trzeba sprawdzić, czy złoto w ogóle tam jest. Superbezpieczny skarbiec położony na terenie bazy wojskowej Fort Knox powinien kryć większość amerykańskich rezerw złota, czyli ponad 4,5 tysiąca ton. To 10 razy więcej niż polskie rezerwy przechowywane w kilku skarbcach, prawdopodobnie w trzech krajach.
O czym informował dziennikarz RMF FM Michał Zieliński. Teraz w faktach poniekąd też o złocie. Ponad półmetrowy, pozłacany barokowy puchar trafił w piątek do kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Przekazała go Krystyna Piórkowska, która wylicytowała go wcześniej na aukcji we Francji za kilkadziesiąt tysięcy euro.
Właściwe miejsce, właściwy czas i powinno być to dostępne. Nie tylko dla dzieci, dla dorosłych, dla turystów zagranicznych. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli, czym Polska była i czym może być.
Puchar został wykonany przez cenionego gdańskiego złotnika. Teraz przejdzie on kosmetyczne zabiegi i trafi do gabloty skarbca koronnego. Co ciekawe, na Wawelu są już przedmioty, które podobnie jak puchar zostały wykonane w tym samym gdańskim warsztacie. Kiedy dokładnie odwiedzający będą mogli podziwiać ten wyjątkowy dar na Wawelu, powiemy w faktach o piątej. Szansa na polski mecz w 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji była pół na pół. Ostatecznie jednak Jagiellonia Białystok w losowaniu trafiła na belgijskie Cercle, a Legia Warszawa na norweskie Molde. Zdaniem byłego piłkarza obu polskich klubów, Michała Żyro, szanse na dwie polskie drużyny w ćwierćfinale są całkiem spore. Nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek zapytał też Michała Żyro o losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów. A tu tradycyjnie hitów nie zabraknie.
Legia Jagiellonia mogło tak być w 1/8 finału Ligi Konferencji, ale ostatecznie los tak pokierował, że zagrają polskie drużyny z klubami zagranicznymi, nie ze sobą. Czy tak z ręką na sercu chciałby pan taki polski mecz obejrzeć? Nie szkoda trochę?
Będziemy już jeszcze widzieć mecz Jagiellonii z Legią w Pucharze Polskim między innymi, to za chwilkę. Więc kolejne potyczki oprócz tych ligowych, jeszcze europejskie puchary. Jakbyśmy chcieli dołożyć, na pewno szkoda i dla piłkarzy, i dla widowiska. Po prostu jeżeli chodzi o kibiców, bo na pewno po to kibice i piłkarze grają w europejskich pucharach, żeby mierzyć się z drużynami właśnie z innych narodowości, więc liczyłem na to, że tak jak to losowanie zostało rozlosowane, tak też liczyłem, że właśnie tak będzie na koniec i cieszę się, że tak się udało.
Najpierw niech będzie Legia z Molde. No i tak sobie myślę, że w końcu Legia ma coś do udowodnienia za tę ubiegłoroczną porażkę z Molde i odpadnięcie. Natomiast z drugiej strony Jagiellonia pokazała Molde w tym sezonie, temu Molde, po zmianach już wydaje się słabszemu Molde, że no jest po prostu to drużyna do jak najbardziej, do ogrania.
Tak, zdecydowanie te drużyny też się pozmieniały. I Legia się pozmieniała i drużyna z Norwegii, więc o to będzie zupełnie inny mecz. Na pewno, jeżeli chodzi o te działy analityczne, bo myślę tutaj kluby rzadziej zmieniają tutaj ludzi na tych stanowiskach, aniżeli trenerów czy piłkarzy, więc znajomość obu ekip będzie na wysokim poziomie, ale już sposób gry i takie indywidualne zachowania piłkarzy też zupełnie inne, które widzieliśmy ostatnio, więc wydaje mi się, że no to będzie naprawdę ciekawe spotkanie, ale Legia nie stoi na straconej pozycji, a wręcz przeciwnie, uważam, że ten awans to jest no priorytet tutaj dla drużyny Legii, która, co by nie mówić, no, była rozstawiona w tym losowaniu, więc no już z tego względu jest faworytem.
Jagiellonia także będzie dla pana faworytem i tutaj znowu podeprę się statystyką wcale nie tak dawnych spotkań, tylko że Cercle z Wisłą Kraków, bo tam przecież była historia, że w eliminacjach Wisła, okej, przegrała 1-6, ale zaraz potem wygrała 4-1, jeszcze zdążyliśmy się pozastanawiać, czy nie jest wcale tak daleko do dogrywki, to może ci Belgowie, no szczególnie, że zagrają z silniejszą na pewno polską drużyną, też są do grania.
Tak, byłem na akurat tym meczu Wisła Kraków w Krakowie, był to mecz taki, że było widać różnicę doświadczeń, jeżeli chodzi o europejskie puchary i taką europejską piłkę. Tam drużyna z Belgii bardzo mocno podeszła pressingiem bardzo wysokim i dużo było powtarzalności z ich strony. W Wiśle było widać małą dojrzałość i takie po prostu zderzenie z europejską piłką. A później w rewanżu, jak to w rewanżu, wszystko po takim wyniku wysokim u siebie, troszeczkę myślę mentalnie drużyna z Belgii odpuściła i stąd później te problemy. Było blisko nawet na dogrywkę, tak jak pan mówi, ale tak się nie wydarzyło. Dlatego Jagiellonia, pokazując tą swoją bardzo dobrą formę, uważam, w tym sezonie już po raz kolejny jest bardzo regularna. To jest na pewno plus, że u siebie i na wyjeździe potrafią grać tak samo i to jest bardzo ważne w tych europejskich rozgrywkach.
Trzymamy kciuki za dwie polskie drużyny w ćwierćfinałach, no bo w sumie czemu nie? A ja bym teraz chciał porozmawiać trochę jednak o Lidze Mistrzów, czyli jak to mówią, tym, co tygryski lubią najbardziej. Jest kilka ciekawych par. Co pan powie na derby Madrytu? Real Atletico to jest znowu kolejny hit z udziałem królewskich.
Królewscy, czyli drużyna stworzona do tego formatu, do Ligi Mistrzów, na pewno zespół, który miał też swój dołek w tych rozgrywkach w tym sezonie, no ale teraz w tej fazie już się rozpędza i pokazuje to i w lidze, i w ostatnich spotkaniach Champions League. Na pewno derby, jak zawsze, to są specjalne mecze i też nieważne, czy to Liga Mistrzów, czy Liga, czy Puchar, gdy Atletico mierzy się z Realem, no to ten poziom jest naprawdę wysoki, jeżeli chodzi o intensywność, ale też no, zachowania tych piłkarzy, bo mentalnie oni na pewno pewno to są wojownicy, w tych meczach pokazują też bardzo dużo agresji, więc to będzie ciekawe do obejrzenia. Ale mamy również mecz z Bayernu z Bayernem Leverkusen, czyli też dwie niemieckie ekipy. Akurat to losowanie tak zostało wykonane, że chyba na nieszczęście tutaj rozgrywek mamy dwa takie mecze po prostu drużyn, które w krajowych rozgrywkach ze sobą również występują, co jest takim dużym minusem, jeżeli pewnie mówimy o jakichś minusach tej edycji Ligi Mistrzów. A Bayern jest, mogę powiedzieć, w kryzysie, bo ten ostatni mecz bardzo szczęśliwy z Celticiem, bo tam chwilę i byliby jeszcze blisko remisu, tak, w tym spotkaniu. No a Bayern jest bardzo, bardzo mocną ekipą, dużo powtarzalności widać w tej ekipie i tutaj Xabi Alonso robi naprawdę kapitalną robotę.
Jest jeszcze jeden taki mecz, który od razu przyciąga uwagę, PSG kontra Liverpool. Komu by pan tutaj dał większe szanse? Bardziej oczywista odpowiedź, tak sobie myślę, że to teraz jest jednak Liverpool, prawda? A może jednak to PSG, które zaszalało w barażach o 1/8 finału Ligi Mistrzów?
No plusem PSG jest to, plusem i minusem w sumie, że w lidze są po prostu jedyni, jeżeli chodzi o bycie mistrzem i tam nikt mu im naprawdę nie zagraża, więc to jest też moment, gdzie oni mogą być uśpieni. Liverpool gra bardzo dużo spotkań, bo jak w ostatniej kolejce PSG musiało walczyć o ten awans do 1/8, to Liverpool grało swój mecz ligowy awansem właśnie z Aston Villa, która również jest w tym losowaniu i gra z Club Brugge, więc Liverpool jest też w meczach po 5 spotkaniach ostatnich tylko jedną po jednej wygranej. Czekamy też na dołek Arne Slota, bo wiemy, że drużyny przechodzą takie kryzysy, czy Barcelona, czy PSG. Liverpool, myślę, nie miał takiego jeszcze momentu, więc zobaczymy, w jakiej dyspozycji na konkretny mecz dana drużyna będzie i tutaj Liverpool na pewno tym natłokiem meczów ma taką, myślę, mniejszą przewagę nad PSG, który potrafi się rozpędzić i widać, że potrafi wykorzystać słabości rywali, bo ten nawet dwumecz z Brest skończony 10-0 mówi samo za siebie. No ale ja bym jeszcze powiedział na pewno o meczu polskich zawodników. Nie możemy o tym zapomnieć. Feyenoord, Inter, Mediolan. Feyenoord ponownie w rewanżu będzie grał na San Siro po pokonaniu AC Milan. Będzie teraz tutaj pojedynek Kubę Modera i Piotra Zielińskiego, czy nawet Nikoli Zalewskiego.
A ja jeszcze na koniec zapytam o mecz Barcelony z Benficą, no bo tutaj też są dwa mocne polskie akcenty. No i mieliśmy przedsmak tych emocji już w fazie ligowej. Barcelona wyciągała naprawdę na cudzie to zwycięstwo z Benficą po niesamowicie emocjonującym meczu. Natomiast pytanie, czy pana zdaniem sytuacja trochę się zmienia? Czy Barcelona, która wydaje się poszła w górę trochę od tamtego spotkania, bardziej się ustabilizowała, czy teraz będzie bardziej zdecydowanym faworytem, czy tak samo Benfica może napsuć krwi i może nawet zrobić niespodziankę?
Ja bym się nastawiał na to, że może jednak Benfica coś tutaj ugrać ze względu na to, że stwarzali sobie z drużyną z Hiszpanii bardzo dużo sytuacji. Tylko i wyłącznie jakieś tam problemy z tyłu, dość przypadkowe bramki, niezwiązane też z bardzo dobrą grą Barcelony, ale z błędów indywidualnych drużyny z Lizbony, były powodem tego, że Barcelona aż tyle bramek strzeliła, ale również, jak wiemy, Wojtek Szczęsny wtedy jeszcze, ta forma była, docierał się do tej linii defensywnej, swojej linii obrońców i te odległości, jeżeli chodzi o wychodzenie do piłki, pamiętamy to zderzenie z Balde, które kosztowało utratę gola, to były takie momenty, gdzie Benfica będzie musiała po prostu wykorzystywać i wiemy, jak gra Barcelona bardzo wysoką linią obrony, Benfica znalazła na to sposób, musi to kontynuować i po prostu być lepsza w polu karnym i mieć w bardzo dobrej formie znowu Pavlidisa, który jest takim killerem i jeżeli on będzie po prostu w formie, to Barcelona może nie mieć się łatwo w tym spotkaniu.
Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędą się 4 i 5 marca. 6 marca spotkania w tej samej fazie Ligi Europy i Ligi Konferencji.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.